Hello!
Hello! Jak w tym świecie?
Wakacje są, jest lipiec. Jest czerwiec, skończył się sezon, jest pięknie.
Ja wczoraj widziałem na tak zwanym afiszu. 29. Festiwal Beethoven, wielkanocny festiwal beethovenowski, 10-25 października. Wielkanoc też przesunęli, nie wiem, czy wiesz.
A, Wielkanoc, tak. Ja już nie, nienormalne to jest, co się dzieje wszystko, więc... Wiesz co, mój drogi, jest off-season, ruszył na nas w ogóle off-season. Dzień dobry, witamy wszystkich.
No i to tak ruszył, bym powiedział, w kopytka.
Jakbyś mógł poprowadzić mnie przez off-season? W ogóle, cały, dziękuję.
Prowadzę przez off-season. Po pierwsze, rozumiem, że jest głęboka deklaracja Anthony'ego Davisa, że wyoptuje się i podpisze nowy kontrakt.
Dlaczego miałby odchodzić, nie? Pytanie takie zupełnie szczerze.
Dlaczego miałby odstąpić?
Odchodzić z Lakers.
A, odchodzić, no.
Pokazać. Kwiatkowski, no, wątpiłeś we mnie. Nie jestem tak dobry jak Kevin Garnett, ale muszę ci udowodnić i poprowadzę sam zespół do mistrzostwa.
No wiesz, no, dziwne jest trochę, że nikt nie mówi, że to było easy money dla niego. Granie z LeBronem. Czy LeBron go przeciągnął, wyciągnął, że mu opiecał. A jak KD przechodził do Golden State Warriors, to jakoś tak mniej sympatii było.
Jak to? Dlaczego? Jak Durant?
Tak.
To chyba chodzi o status obu graczy. Durant był MVP, zanim trafił do Warriors i czterokrotnym królem strzelców. Davis tego statusu jednak nie uzyskał w Nowym Orleanie.
Jeszcze czy w ogóle?
W Nowym Orleanie, mówię, że wcześniej nie uzyskał tego statusu.
No okej.
Okay. To chyba dlatego jest.
Ale nadal jest taka trochę taryfa ulgowa dla Anthony'ego Davisa. Nawet zobacz, nie wyciąga mu się tego, że opuścił Nowy Orlean. On ma bardzo dobry PR, ten chłopak.
O nie, on nie grzeje ludzi. Wiesz?
Nie.
To się... Coś...
Ale dzięki temu, wiesz, mają spokój w obie strony, bo nie ma... Nie spotkałem jeszcze jakiegoś fana i entuzjasty talentu tego chłopaka.
No spotkałem i oskarżył mnie na Twitterze o ignoranctwo i jakąś bzdurę. Pewnie o mamie mówił, więc pomyliło mu się ze mną. Ale widziałem takich, wiesz, którzy kibicują Davisowi ostro.
Od lat.
Kibice Kobiego teraz są wielkimi fanami Anthony'ego Davisa, nie wiem, czy
no tak, bo jest jakaś...
To nie próba... sam LeBron, to Davis.
Pierdolenie. Jest taka próba takiej tranzycji trochę, że oni byli razem w kadrze, że tamten mu wtedy mówił, zostaniesz Lakersem, przejmiesz po mnie schedę, czekam na ciebie. Jest taka próba, wiesz, takiego rozpłaszczenia tego Bryanta na wszystko, na całe uniwersum. W sklepie Bryanta to są wszystkiego, jest wszędzie.
A mój drogi, czy ty jesteś na autostradzie, czy w elektrowni Czajka?
Jeszcze raz.
Czy ty jesteś nie w elektrowni, czy ty jesteś w autostradzie, czy w Czajka jesteś?
W autostradzie.
Dobra, bo słychać bardzo. Nie? Uprzedziłeś nas.
No, wyprzedziłem, tak.
No, wyprzedziłeś. Nie uprzedziłeś. Dobrze. Szumi. Będziemy...
Szumi.
No.
Szumi ma koronawirusa. Dostał szumiego.
Dobrze, mój drogi. Mamy kilka ciekawszych rzeczy, mam wrażenie,
nie,
niż...
No dobra, to jest pierwsza rzecz, wiesz... Jeszcze 3 dni temu się było takie zastanawianie się, on tak powiedział, że on zrobi wszystko, co jest dla niego najlepsze, że on niczego nie przesądza, nie ten. Na szczęście trwało to krótko.
Ja nawet nie zauważyłem, żeby coś takiego
działo. Ale on to powiedział chyba nawet na zakończeniu tego sezonu.
Agent mu się włączył po meczu.
Agent,
w uchu, no. Pamiętaj, co masz mówić. Cyk, cyk. I mu się włączyło.
A, no tak, to tak. Taką zalaminowaną kartkę, którą wyciągnął i odczytuje coś.
Koszykarze mają taki kartridż specjalny, który wkładają sobie na wypowiedzi dla mediów.
No,
mogą go użyć, mogą nie, to jest taki tyk i wkładasz sobie agenta pod ucho.
Najważniejsze jest to, że wiesz, że te wszystkie podcasty, które miały się tym grzać, nie zdążyły się odpalić, jak to się już skończyło. No i bardzo dobrze.
Ja nie wiem naprawdę, co tam miało się stać, ale okej.
Okay. Czym tu się grzać? No nic się nie mogło stać, ale można było, wiesz, próbować dmuchać jakiś balon.
Dobrze. Dlatego zrobiliśmy to w skrócie w ostatnich 30 sekundach.
Tak.
Nadmuchaliśmy wielki balon odejścia Davisa z Lakers.
Tak, i wróciliśmy do tego. Jesteśmy to... Dobrze, teraz tak.
Dlatego, czy mogę ci przerwać?
Jasne.
Te ostatnie 30 sekund było powodem, dla którego coraz mniej lubię off-season. Właśnie to takie gadanie, wiesz? W takich myślach sobie możemy siedzieć i gadać. O wszystkim. Co będzie? Się wydarzy. Na końcu LeBron przyjdzie, wygra wszystko. Więc...
Amen.
Ale dobrze. Idziemy dalej.
Dobrze, druga chyba najbardziej taka wstrząsająca wiadomość.
To była pierwsza najbardziej wstrząsająca wiadomość. To Davis, a nie Daryl Morey?
No właśnie do tego chciałem przejść, ale chciałem najpierw oczyścić przed polem. Daryl Morey odchodzi z funkcji generalnego menadżera czy prezydenta. Czy on był prezydentem? Nie, on był generalnym menadżerem.
No, nie pamiętam. No.
No odchodzi w każdym razie z managementu Houston Rockets. Amen.
Amen. I...
Ja myślę, że to było wiadome i było oczywiste mniej więcej od tak 3 dni po tweetie.
Jeszcze raz, po czym?
Po tweetie o Hongkongu. Mhm. Myślę, że trwały zakulisowe rozmowy pomiędzy...
No, ty masz ostre zarzuty. Ty masz poważne zarzuty. Napisałeś mi wczoraj w SMS-ie. Ty twierdzisz, że Daryl Morey już nigdy nie będzie pracował w NBA. I że to był deal.
Moim zdaniem nie będzie.
No dobrze, ale widzisz...
To nie ma powrotu do tego.
Okej, okay, dobra.
No bo Chiny nie wybaczają nigdy. Ale nigdy nie zapominają.
Czy możesz rozwinąć państwu to, co napisałeś mi w SMS-ie?
Klub, który... Nie, moim
ale
zdaniem,
nie, powiedz o co chodziło, zdaniem, o tej wymianie. To, właśnie widzisz, jesteśmy na autostradzie i mnie nie słyszysz. Halo!
Słyszę, halo!
Powiedz o co chodziło w tym SMS-ie.
Więc, ale daj mi dojść do tego momentu. Ja uważam, że to, że CCTV pokazało, nie wiem, od piątego meczu finału zaczęło pokazywać?
Tak, od piątego meczu finału. Chińska centralna telewizja.
Jest dowodem na to, że to się łączy. To nie jest przypadek, że jeden odchodzi i ale się dzieje. Że Daryl odchodzi i telewizja chińska wraca, że tak powiem, ramówką NBA.
Czyli to był deal, tak?
To taki byśmy powiedzieli...
My tu zrobimy?
Trade-off.
Udowodnijcie nam, że jesteście w stanie pokazywać NBA, jak dzwonimy Zakaloła. Jak dzwonimy. Zakalał jest takim koleżką Daryla Morey'a. Jak dzwonimy Daryla Morey'a, tak?
Nie, to powinienem się to inaczej, że już wiadomo było, że odejdzie. Oni przekazali tą informację i w związku z tym puścili. Moim zdaniem to było.
Ale są też przecież inne powody, dla których Daryl Morey mógłby odejść. Powody sportowe. Powody związane z nowym właścicielem, z tym, że ten właściciel...
No. Ja wiem, można tak oczywiście próbować stwierdzić, ale Daryl Morey stał się obciążeniem i dla Houston Rockets, i dla całej NBA. I wszyscy są bardzo szczęśliwi, że
on chce, pisze...
Nikt nie będzie za nim płacał.
Pisze Zach Lowe, że Daryl Morey, według źródeł, to są chyba źródła bezpośrednie, chce nowej pracy. Jakby co. I ja nie wiem, ja pisałem w 5x5, że moim zdaniem Darylowi Morejowi, pomijając na chwilę to, co ty powiedziałeś, że on już nigdy nie będzie pracował, moim zdaniem przydałby mu się rok przerwy, żeby z dystansu spojrzeć. Między innymi na Hongkong, na te rzeczy, na Chiny, na to, chociaż nie wiem, jak tam może z dystansu patrzeć. Ma już chyba swoją tezę na temat tego, co tam się dzieje. Ale z dystansu mógłby spojrzeć na to wszystko, co zrobił, w jaki punkt, do jakiego, mam wrażenie, do jakiego rogu się zaprowadził w tej swojej całej analitycznej odnowie NBA, której był jednym z pionierów w ostatnich 15 latach. Więc na końcu myślę, że dobrze się stało, że Daryl Morey nie będzie pracował w NBA w przyszłym sezonie, chyba? Zobaczymy, ale z drugiej strony Zach Lowe pisze, no mówię, że on chce pracy. Tutaj zaraz.
Ja wiem, tylko, ale
ty twierdzisz, że...
Co on ma powiedzieć?
No,
ale... Moim zdaniem on będzie do końca swoich... Nie będzie obciążeniem dla każdego klubu, bo jakikolwiek klub, który zatrudni go, odczuje finansowo niechęć.
Tak, no, ale to jest już inne stawianie sprawy niż to, że ty twierdziłeś wczoraj, że on w ogóle nie będzie miał pracy w NBA nigdy.
Nie, dlatego nie, dlaczego?
W biznesie. Okay. Ja czytałem nie, w nocy ten
W biznesie oczywiście, że tak, to, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, to jest zdolny menadżer, ale niekoniecznie,
w, NBA,
niekoniecznie
w, klubie.
W sporcie. Niekoniecznie w sporcie.
To byłby skandal, wiesz o tym?
Skandal?
No w sensie taka umowa między Chinami a NBA, to jest, to byłby skandal. To byłby coś, czego by się na pewno czepili, na przykład, nie wiem, Republikanie, pomyślam, teraz znaczy, przed wyborami.
Cały Hollywood chodzi na pastwę Chin. No,
jeszcze raz? Na czym?
Cały Hollywood chodzi na pastwę Chin. Jak chcesz kręcić film, to najpierw, jeśli chcesz go pokazać w Chinach, to najpierw ten film musi przejść chińską cenzurę. No.
Tak było chyba z Mulanem, nie? Mulan?
Tak było z Mulanem, tak było teraz, nie wiem, z Tom Cruise miał jakąś naszywkę na kurtce w Top Gun kolejnej tej i ta naszywka tak. Zginęła.
Ja dostanę dzisiaj książkę, którą zamówiłem sobie o kraju, o którym mówimy. Mam wrażenie, że tak wielki kraj jak Chiny mi przynajmniej jest bardzo odległy, jeśli chodzi o to, czym jest, kim jest, skąd jest, jak się wziął, historia i to, czym jest od 200 lat, więc się wreszcie dowiem. Czy mam zachęcać? Czy mamy zachęcać do uczenia się chińskiego języka w podcaście?
Być może to jest rozsądny pomysł, żeby dzieci uczyć chińskiego, mandaryńskiego. Ale to co, kupiłeś książkę Kissingera Chiny?
Nie, zapomniałem autora. Autor został mi polecony.
Ta książka jest też napisana za pieniądze.
Która?
Kissingera.
Nie, tej nie kupiłem. Jakaś nowa.
Ja mam 5-7 lat.
Ale no przecież, to dobrze, ale idąc dalej... Ja nie mam tego twojego SMS-a, bo skasowałem szybko archiwum. Mam taki nawyk kasowania, wiesz, od razu archiwum po przeczytaniu. Masz go przed sobą?
Tak, może zobaczyć, jak chcesz. Ja mniej więcej pamiętam, co napisałem, ale...
Jakbyś mógł. Bo ja tak czytałem go w nocy, po pierwsze się obudziłem.
Czekaj, już patrzę.
I wiesz, taki deal... Ja jestem sceptyczny, od razu mówię. Do tego, co
już
napisałeś.
Już nie wróci do NBA.
Tak, że już tak, nie wróci tak. Do NBA, napisałeś. Wiesz, bo mi się wydaje, że taki deal jakby zaistniał, to byłaby rzecz, na którą, no myślę się, że teraz przez ostatnie 24 godziny, czy mniej to jest, dziennikarze, jeśli są jacyś dziennikarze śledczy jeszcze na świecie, chcieliby to sprawdzić. Przynajmniej ci po republikańskiej stronie. Przed wyborami. Jeśli to jeszcze kogokolwiek, kurczę, grzeje to, co robi NBA właśnie, teraz już po zakończeniu sezonu.
Czy kogoś to grzeje? Czy myślisz, że Silver odetchnął dzisiaj? Co jest szczęśliwszy niż był jeszcze dwa dni temu? Ja myślę, że jest. W kontekście tego, co
się... Ale nie będzie szczęśliwy, jeśli to wyjdzie. Ale wiesz co, nie będzie szczęśliwy, jeśli to wyjdzie. To, o czym ty mówisz, że to był deal. Że Lowe stracił pracę i to jest główny powód, dlatego że on nie mógł mieć pracy w NBA. Jeśli chcemy mieć pieniądze i zarabiać w Chinach.
Ale to ktoś będzie płakał za Morejem, jak chodzi o życie i byt.
Czy są ludzie, którym zależy, żeby ta informacja...
Kilkudziesięciu tysięcy ludzi? Nikt nie będzie płakał.
Czy są ludzie, którym zależy, żeby ta informacja wyszła? To, co napisałeś. Że to jest deal między NBA a Chinami.
Nie, myślę, że nikomu na tym nie zależy. No komu na tym zależało? Morejowi też na pewno na tym nie zależy.
No tak, ale czy jest... Komu może na tym zależeć? Zastanówmy się.
Żeby to ujawnić?
Tak, żeby ujawnić tę informację. No to na pewno jest ktoś, kto jest przeciwko NBA.
Nie wiem.
No tylko czy NBA jest teraz po zakończeniu sezonu, gdy nie ma już tych Black Lives Matter i tego tematu, czy NBA jest w ogóle jakimś języczkiem uwagi dla kogoś? Czy kogoś to w ogóle gdzieś tam przed 3 tygodnie przed wyborami grzeje? Dobrze myślę? Nie wiem. Bo wiesz, bo postawiłeś w ten sposób tezę, no ale teraz twierdzisz, że co, że nikomu nie będzie zależeć na tym, żeby to udowodnić, że tak było.
No, no tak, tak, ale wiesz. Chcę powiedzieć, że moim zdaniem nie ma przypadku, no. Że jedno i drugie zdarzenie się łączy.
No tak, ale wiesz,
było, są też... Od pewnego momentu było wiadomo, że co by się nie wydarzyło, to on musi odejść po tym sezonie. I to, że dano
ale
mu
były powody sportowe. Ale były powody, były ostre, grube powody.
To incydencja zdarzeń, że można się podpiąć pod powody sportowe.
A może w drugą stronę można powiedzieć, że te powody, na przykład to, że Tillman Fertitta jest cheap, że nie chciał dać Mike'owi D'Antoniemu nowego kontraktu przed sezonem poprzednim, zanim jeszcze ten tweet nastąpił. Pamiętasz, Daryl Morey tam Erika tak. Gordona handlował, wszystkich handlował. I potem nie mogli się dogadać, bo to już tam od jakbyśmy się cofnęli do czerwca, lipca zeszłego roku, to już tam od czerwca, lipca śmierdziało, że to po Houston. Tylko pytanie, czy to aż tak bardzo należałoby traktować, że po Houston, że aż Daryl Morey odejdzie. No ale zmienił się właściciel. Był zupełnie inny człowiek niż Leslie Alexander, który zatrudnił Daryla Morey'a w 2006 roku. Tillman Fertitta. I Tillman Fertitta jest jednym z najchętniej płacących Donaldowi Trumpowi na kampanię i republikanów w ostatnich latach. I teraz jak zostawisz opinię o świecie Tillmana Fertitty z opinią o świecie Zakalowa. Z opinią o świecie Daryla Morey'a, czy z tym tweetem o Hongkongu, tym co uważam, to trochę są to rzeczy, nie wiem, jakieś mam sprzeczne ze sobą, czy nie? Popraw mnie? Może nie zupełnie? Powiedz, sprzeczne opinie? No ten jest trumpistą, Fertitta jest trumpistą, Morey raczej nie wygląda na fana Donalda Trumpa. No, a chociaż z drugiej strony, nie wiadomo.
Jest biały, jest podejrzany.
Dobrze, ja się cieszę, że on odszedł, szczerze powiedziawszy.
Ale dlaczego?
Cieszę się, bo on psuł mi sport przez 5 lat ostatnio.
Sport?
No, znaczy no wiesz, to masz... psychofanów oglądania Houston Rockets, w sensie ludzie uwielbiali, kochali oglądać Houston Rockets, prosili, żeby im puszczać tylko mecze z Jamesem Hardenem. Pamiętasz?
No dobrze, ale to nie jest, wiesz, to nie jest trochę teraz carte blanche dla nowego GM-a, czy nowego grywającego, którym rozumiem został pan Stone, żeby, może ma jakby, wiesz, może zrobić wszystko. W sensie może zrobić, otworzyć rozdział. Może powiedzieć Russellu, Westbrooku.
Jamesie Hardenie? Odejdź?
Jamesie Hardenie odejdź. Wszystko może powiedzieć.
8 lat James Harden. Czy wiesz, że 8 lat jest James Harden? 8 lat jest. W tym miesiącu mija 8 lat, od kiedy James Harden, ja nie wiem, prawie do dnia jest koszykarzem Houston. 8 lat jest James Harden w Houston Rockets. Ja myślę na końcu, wiesz co, że Daryl Morey, dlaczego mu się nie udało, a śledzę od początku mojej kariery blogerskiej, akurat się to związało, że ja zacząłem blogować i Daryl Morey zaczął pracować jako GM w 2006 roku. Mu się nie udało, dlatego że postawił na niewłaściwą gwiazdę. Bo chciał bardzo gwiazdę, chciał jedną, dwie gwiazdy, gdy nie miał już Yao Minga, gdy nie miał już Tracy'ego McGrady'ego. Mówił o tym w 2010, 11, 12 roku, mówił o tym, że żeby wygrywać w NBA potrzebna są nie jedna gwiazda, ale dwie gwiazdy i używał tego terminu superstar. Bardzo mówił o tym, superstar, bardzo chciał gwiazdę. Tak bardzo, że nie patrzył na to, czym dokładnie, kim dokładnie, jakie specyfikę charakteru, jaką specyfikę gry ma ta gwiazda. Zestawiał na przykład Hardena z Dwightem. Pamiętasz, był
no tak, ale
sezon,
jak
który mieliśmy Hardena z Dwightem.
Jak Harden przychodził do Houston, to nie był super gwiazdą. On się stał super gwiazdą w Houston.
Mhm.
On był graczem,
no tak, ale to
był szóstym graczem zespołu, który przegrał finał.
No mówię, ale ja miał 22-23 lata. Był, wiesz, młodym graczem, w którym on widział więcej.
A młodym graczem, był obiecującym graczem, był, wszystko było przed nim, ale trudno piękną po supergwiazdę.
No ale chodziło mu o to, że żeby wygrywać, to trzeba mieć supergwiazdę i taką supergwiazdę sprowadził i stworzył, tak? Bo mieliśmy od razu w pierwszych dwóch meczach.
Miał dużo szczęścia. No.
To zależy, widzisz, jak rozpatrujesz, jak rozpatrujesz skille Daryla Morey'a, bo niektórzy uważali, że Daryl Morey to widzi, a ja myślę, wiesz to, że Daryl Morey, że to też nie było, już nie przesadzajmy z tym, że James Harden w Oklahomie szedł na bycie, nie wiem, 50. graczem na świecie. On był jednym z, on był najlepszym rezerwowym w NBA w wieku 23 lat, czy 22 lat, 22 lat. Był bardzo młody, miał bardzo dużo skillu, więc on szedł na to, żeby być All-Starem. Już wtedy to widzieliśmy, że on będzie All-Starem. Tylko wiesz, jak dobrym graczem będzie? A to też jest pytanie, widzisz, teraz ciekawe, jak dobrym graczem faktycznie stał się James Harden. Jak mamy oceniać to? Jego karierę. Bo on jest graczem sezonu regularnego, graczem, który jest indifferent, tak? Jak przetłumaczyć na polski? Indifferent. Indifferent, jeśli chodzi o wygrywanie. No to jest James Harden.
Indyferentny. No.
Indyferentny, jeśli chodzi o wygrywanie. A ja nie wiem, czy to w ogóle jest chujowa koncepcja, mieć coś takiego w głowie. W sensie nie chcę przeklinać, ale takie emocje wywoływał u mnie James Harden w ostatnich playoffach, gdy grał z Los Angeles Lakers. I to nie było pierwszy raz, nie, to nie było drugi raz, to nie było trzeci raz, gdy w ten sposób się zachowywał. A do mnie to wreszcie dotarło, gdy wreszcie do mnie dotarło, czasem dłużej potrzebuję, żeby zauważyć to, co wielu ludzi wiedziało wcześniej, jakim on jest zawodnikiem. I moim zdaniem ta kariera jego po 16 latach pracy, 15 lat pracy, on przez 15 lat nie był w finałach NBA. I mówi się dzisiaj o tym, czytam artykuł właśnie Zaka Lowa, w którym on pisze, jak to blisko był Morey w 2018 roku, żeby Houston Rockets weszli do finałów NBA, ale Chris Paul się kontuzjował w meczu numer 5 na koniec. W meczu, który wygrali. Prowadzili 3-2 z Warriors. Tylko, tak, że w tym samym tekście, tak, dlatego mówię, mam się mylę cały czas, mówię Low Morey, mówię od początku tego podcastu, w tym samym tekście ani zdaniem nie zająknął się o tym, a pisałem o tamtych meczach, o każdym meczu Warriors z Rockets, ani zdaniem nie zająknął się o tym, że w meczach numer 3 i 4 dalej w 5? Już nie pamiętam, czy dalej w 5, ale w 3-4 nie grał Andre Iguodala, który był playmakerem dla tamtych Warriors, rozgrywającym point forwardem na obwodzie, dzięki któremu Stephen Curry i Klay Thompson mogli robić, co chcieli, bez dotykania piłki tyle na obwodzie. I Andre Iguodala nie grał. I brakowało tego glue guy wtedy w Golden State, w tych meczach. Więc jak faktycznie blisko był finałów nawet, nie wiadomo. Czy to było tak blisko jak przegranie 3-4? A może to skończyłoby się w 5 meczach, gdyby Iguodala był zdrowy. Niezależnie od tego, czy Paul byłby zdrowy, czy nie. Więc to jest raz. 15 lat pracy i ani razu nie był w finałach NBA. I to nie tak, że jakiś Michael Jordan był przez 8 lat w tamtej konferencji. Warriors prawie jak Jordan byli, ale to nie było, nie wiem, 8 lat czy 6 lat w tym wypadku. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest to, że chciał bardzo gwiazdy, moim zdaniem, tak, czytałem to, mówi, superstara, musimy mieć superstara i był gotów postawić tam na końcu na byle jaką gwiazdę, którą sobie sprowadzi. Sprowadził Hardena i okazało się, że ten Harden, koncept Hardena nie wypalił. Nie wiem, czy może nie zeskautował go w porę, w sensie nie wiedział, kim on dokładnie jest, jakim jest człowiekiem.
Ale w jego 20 lat chyba nikt nie wiedział, kim Harden dokładnie jest.
Tak, ale potem miał więcej lat. Chodzi mi, że dalej. W 15-16 roku mógł podejmować decyzję. Człowiek, który jest znany z agresywnych, bardzo, był znany z bardzo agresywnych decyzji. Znany jest do dziś. I myślę, że na końcu tego kosztowało pracę. Nie jedna rzecz, tak? Ale kilka rzeczy.
Ale może,
gdyby miał, gdyby dziś Daryl Morey miał tytuł, gdyby miał tytuł ze swoją supergwiazdą, to myślę, że nie straciłby dzisiaj pracy. Chociaż skąd ja mam wiedzieć? No, wiesz, ani nie zdobył tytułu, ani nie ma pracy dzisiaj, tak naprawdę. Wiesz, ja miałem zastrzeżenia do Daryla Morey'a przez całą karierę jego i od początku, przecież ta kariera się nie kończy, ale już dawno temu, zanim jeszcze Harden był, rozmawialiśmy z Przemkiem Kujawińskim, prowadziliśmy zawsze po pierwsze i mieliśmy często taką wymianę i taki temat się często pojawiał, czy on się nie stał właśnie takim typowym, analitycznym, twardogłowym GM-em, który już sobie lubiliśmy żartować, na koszykówce się nie zna. Zna się na koszykówce, jak się go słucha, to się wie, że się zna na koszykówce. Ale czy on wie, takie pytanie nasze było jedno zawsze. On umie ocenić wartość graczy dosyć solidnie, dosyć dobrze, wyjąć gdzieś, nawet wyjął tego gracza z Brooklynu, z Chicago, Davida Nwabę teraz. To mi się bardzo podoba, pisałem tekst o tym, jak to David Nwaba jest ciekawym zawodnikiem dla Houston Rockets i może być w przyszłym sezonie i cały czas tak uważam. Tylko czy on rozumie połączenia, chemię między graczami? Halo?
No wiesz, jak tak rzeczywiście patrzysz...
I potem, już ostatnie zdanie, czy on rozumie chemię między graczami? Zastanawialiśmy się wcześniej, czy on rozumie, że między graczami, żeby oni działali, oprócz ich takiej indywidualnej wartości wyliczonej w najbardziej zawiły i bardzo dobry sposób analityczny, czy on rozumie te połączenia, jak oni ze sobą funkcjonują, nie tyle w szatni, ale jak funkcjonują na boisku, a potem w szatni, czy te charaktery pasują, czy charakter Hardena pasuje do charakteru Chrisa Paula, okazało się, że zupełnie nie. No ale to jest pytanie, czy charakter Jamesa Hardena do którego charakteru pasuje, to jest pytanie, dlatego mówię, że...
Nie jestem w stanie nic powiedzieć o charakterze Jamesa Hardena. Dla mnie on jest taką człowiekiem bez charakteru. No.
Trochę, nie?
Nie potrafię nic o nim powiedzieć, takiego
I idąc dalej potem...
Ale poczekaj,
ostatnią rzecz, ale ja mam jedną myśl, poczekaj, daj mi skończyć. Przepraszam, wiem, że długo, znaczy nie przepraszam, długo mówię. I z tej chemii, z tych naszych pytań o chemię, czy on rozumie chemię, istnienie chemii, co wyszło? Wyszła izolacyjna koszykówka. W latach 17, 18, 19, w tym ostatnim roku też. Wyszła gra jeden na jeden, której ludzie nie znosili. To wyszło z tego, że my się zastanawialiśmy, czy on rozumie chemię między graczami. Co mu wyszło? Wyszło to, nie muszę mieć chemii. Będę grał jeden na jeden. Nie byłem fanem Daryla Morey'a. Moim zdaniem on psuł ten sport. Na końcu psuł go, dając taki coś, co wielu się zawiesiło na tym i może to stanie się przyszłością ligi, ale niekoniecznie. Może Don Nelson nie miał racji. Może będziesz potrzebował tego Anthony'ego Davisa zawsze, tych centymetrów, tego wzrostu. I nie będziesz miał tej ligi, gdzie wszyscy mają 203 centymetry wzrostu i switchują ze sobą. I to Lakers zrobili, dewastując mikrobol, dewastując, niszcząc Daryla Morey'a w tych playoffach, wysyłając go out z ligi. Więc jest powód sportowy. Ja nie wiem, czy Tillman Fertitta to widział. Ja widzę. Jest powód sportowy, dla którego on powinien odejść z Houston Rockets.
Na szczęście to się dobrze składa. W tym sensie, gdyby Daryl Morey dzisiaj zdobył mistrzostwo, być może jego odejście byłoby trudniejsze. Tak, mamy tą sportową podkładkę i my możemy sobie, wiesz, spróbować dośpiewać, że doszło do jakiegoś wielkiego rozliczenia projektu Davida Morey'a. Nieprzedłużenie Mike'a D'Antoniego, złe sparowania, aczkolwiek Maciek, ten ostatni rok chyba trochę przeczy tej tezie, że on się nad chemią nie zastanawiał, bo dobrał gracza do Hardena, który jest jego serdecznym przyjacielem, kolegą i fantastycznie się przebierają w te kobiece fatałaszki, robią sobie zdjęcia.
Ale na boisku nie pasuje do niego.
Zabrakło
boiskowego.
Albo jedno, albo drugie. No.
Nie, dwie rzeczy.
To dwie rzeczy.
Przepraszam, dlaczego albo jedno, albo drugie? Możesz zrobić tak jak, nie wiem, LeBron James. Jest taki GM dobry w NBA. I dodać sobie Anthony'ego Davisa.
No dobrze, ale Maciej, czy Michael Jordan był takim graczem? Czy szatnia z Chicago Bulls była taka chemiczna?
Ale mój drogi, próbujesz zbudować argument, że Harden i Westbrook byli pasującym do siebie fitem, bo Morey dbał o chemię w zespole.
Nie,
jednak,
mówisz o chemii, nie, ale mówię o chemię jako właśnie jako dwóch supergwiazdach, które się lubią. No.
Dobrze, ale nie pasują do siebie na boisku. Także Clint Capela musiał zostać wymieniony przez sprowadzenie Russella Westbrooka. Dzisiaj jest też zresztą pytanie, czy to on chciał sprowadzić Westbrooka, czy to Tillman Fertitta nie podzielał twojej opinii z zeszłego roku, że Chris Paul jest jednym z najgorszych kontraktów w lidze. Bo są doniesienia o tym, że to doniesienia. Tim McMahon z ESPN mówi, że sprowadzenie Westbrooka to był Fertitta, nie Morey. I to troszeczkę, wiesz co? Ja się dziwiłem, że mówię Westbrook, Morey, Westbrook. Analityka raczej mówi, że Westbrook jest jednym z gorszych graczy. W sensie niepasujących. Zbyt wysoko status gwiazdy, a za nisko jest to, co tak naprawdę znaczy. I to też śmierdziało ode mnie. Więc to jest moja odpowiedź na twoją odpowiedź. Czy to faktycznie był Morey, który sprowadził Westbrooka?
Na koniec decyduje właściciel.
I powiem ci, że nie dziwi mnie to, co się stało z Houston Rockets. Ten człowiek od początku śmierdział. I że pod jego rządami wydarzyło się w ciągu ostatniego półtora roku coś takiego jak teraz, już byś mi to powiedział wtedy, to bym się nie zdziwił. Od początku był tani. No nawet na tej pierwszej konferencji prasowej, pamiętasz, powiedziałeś o tym tutaj w podcaście. Tak. Mówił o wydawaniu pieniędzy. I to był jaki quote?
No wiesz, też pamiętamy pierwszą konferencję prasową Mike'a Biantoniego po tym, jak Westbrook przyszedł, i tam też nie było wielkiego excitementu, jak pamiętasz. Też ten Mike Biantoni tak bardzo cedził słowa, jeśli pamiętam. Też nie był chyba entuzjastą tego transferu. Wiesz, być może to był pomysł samego Hardena gdzieś, który powiedział, że ma być tak, a nie inaczej. I właściciel się ugiął pod presją. Aczkolwiek oni tego, na ogół właściciele tego nie robią, więc... Ciekawe.
Gość był nowy, nie wiadomo.
Będę bardzo zdziwiony, jeżeli on zostanie zatrudniony na takim eksponowanym stanowisku. On może być nawet jakimś konsultantem, może być jakimś cichym doradcą, może prowadzić jakieś analityczne warsztaty dla kogoś, ale trudno mi sobie wyobrazić, że jakiś klub weźmie na siebie brzemię, które ten człowiek nosi w kontekście kijskim zwłaszcza. Czyli sprzedanych koszulek, czyli ten, bo to się Chińczycy nie zapomną mu tego nigdy.
Będziemy rozmawiać o tym, bo jeśli to, co ty mówisz, jeśli tak jest, to będziemy o tym słyszeć. Jakieś reverberates, jakieś będą się pojawiać rzeczy. Ludzie będą chcieli rozmawiać o tym, czy NBA nie ukrywa tutaj tematu. Chociaż, jak mówię, pytanie, komu zależy na tym, żeby jeszcze o NBA rozmawiać w tym kontekście na 3 tygodnie przed wyborami w Stanach?
No to jest ciekawe pytanie, czy ten temat się gdzieś pojawi, czy ktoś będzie w tym dłubał, czy jednak będzie taka, wiesz, zmowa milczenia, że doszło do takiego nieformalnego układu pomiędzy Houston Rockets, Morejem, Ligą i Komunistyczną Partią Chin.
Ja myślę, że też jest taki inny czynnik, może być taki też inny sportowy, organizacyjny, dlaczego ktoś będzie się bał zatrudniać Daryla Moreya. To jest to, nie tyle, że status chiński Daryla Moreya, tylko że oddajesz wtedy wszystkie działania, cały management, zmieniasz, obracasz prawdopodobnie w jego wizję, w to, co on chce zrobić. On sprowadza swoich ludzi, nowych ludzi, on chce rządzić, on chce decydować, on nie chce mieć żadnego fertity. To jest typ, który jest trudnym charakterem. Mówię, ja słyszałem może godziny przesłuchałem Daryla Moreya w życiu. To jest trudny gość, ale to dobrze. Tacy ludzie odnoszą sukcesy. Tylko czy się zgodzi na to właściciel? Czy będzie chciał, wiesz, oddać kompletnie, praktycznie podejmowanie jakiejkolwiek decyzji? Ja myślę, że Daryl Morey może, wiesz, nie chcieć takiej też pracy teraz, gdzie będzie jakiś właściciel, który będzie mu dłubał w sprawach. No ciekawe. Może nie koszykówka, wiesz, bo na końcu to, co mówię, może nie koszykówka jest tym, czym on się powinien zajmować.
Być może.
Znaczy, to ja wiem, że to trochę hardkorowy take, bo Daryl Morey na pewno ma więcej fanów niż ja, ale nie jestem pewien, czy to jest to. A te ostatnie lata trochę go zapędziły w kozi róg, mam wrażenie, więc ja mówię o tym, żeby mu się przerwa przydała, bo myślę, że go stać, że on się trochę z Hardenem w kozi róg zapędził. Ja myślę, że na końcu w sercu serc, mimo tego, wiesz, on też sporo tego hejtu, który Harden otrzymuje, jest z winy Daryla Moreya, który nazywał go najlepszym strzelcem w historii ligi. Między innymi, lepszym niż Michael Jordan, i miał na to statystyki, i miał na to różnego rodzaju liczby.
Wiesz, ale co miał mówić? No to właśnie fajnie,
nie
że
musiał
tak
mówić, fajnie? No tak, ale z tego powodu mam wrażenie,
że też... Nikt go wierzy, no to jest budowanie jakiejś, wiesz, tożsamości organizacji.
Ale dzisiaj nikt go nie lubi, mało kto lubi tego gościa. Harden nie ma fanów. Nieporównywalny jest status tego, kim jest James Harden w lidze, a to jak mało ludzi go lubi. Może jeszcze w kinach go lubią. Dużo ludzi go nie lubi.
Chcesz powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak spuścizna legacy Daryla Moreya. Trzeba to jednak dosyć krytycznie do tego podejść. Powiedzieć, że w gruncie rzeczy to się projekt się nie udał. W gruncie rzeczy pacjent nie przeżył. No.
Nie wiem. Ja myślę, że nadal idziemy w taki czas, gdzie będziemy grać nisko, ale te ostatnie playoffy pokazały nam wartość wysokich graczy, którzy byli MVP serii, niemalże MVP serii, bo Davis w końcu nie został MVP serii. Davis był MVP serii z Denver, bo był matchupem na Nikolę Jokicia. Jokic z kolei był MVP, CEO MVP z Jamalem Murrayem serii z Clippers. i mieliśmy przez cały czas Anthony'ego Davisa jako CEO MVP playoffów. Nie klasycznych centrów, ale jednak dużych ludzi. Jeszcze nie wiem do końca, jak o tym myślisz. I mieliśmy jeszcze, przepraszam, Bama Adebayo jako MVP finału w konferencji wschodniej.
No, w każdym razie mecz serii z Bostonu.
Nie wiem, ja jestem tak, jestem bardzo pozytywnie nastawiony po ostatnio playoffach do koszykówki i do jej przyszłości. I cieszę się, że Daryl Morey nie będzie jej katował.
No dobrze, to teraz pytanie mam do ciebie. Takie
a myślę, że stać Daryla Morey'a na coś więcej. O to mi chodzi, wiesz? Tak, ja wiem, że on pewnie nie chciałby tego słyszeć, bo on wie wszystko najlepiej, ale myślę, że go stać na więcej, na coś więcej niż to, co skonstruował i to co na końcu biegało w Houston Rockets. Że stać go na stworzenie analitycznie lepszego teamu, ciekawszego teamu i niekoniecznie on musi być... Ja po prostu powiem ci szczerze, że w ostatnich 5 latach nie wierzyłem już w słowa Daryla Morey'a. Nie wiedziałem, czy on się przypadkiem nie stał zakładnikiem tego, co robi. I śmialiśmy się z tego, śmialiśmy się, że Morey jest w stanie wszystko obrócić, jest w stanie wszystko wytłumaczyć. Jest w stanie wszystko tak przerobić, żeby było na niego. Wiesz, to raz, że internet, że siedzi w tym internecie. W internecie można nabyć takiego skillu. Dobra, ja już nie będę więcej mówił, ale myślę, że jest puścizna bardzo duża po nim. Ja myślę, że jeśli będzie chciał wrócić, przekonamy się. Jeśli
przekonamy się, dobrze. Xi Jinping
mu zabroni, to...
teraz powróćmy z fusów. Co się wydarzy w Houston Rockets w tym off-season? No bo mówię, w gruncie rzeczy tego typu zmiana, tego typu odejście z jednej strony trenera, z drugiej strony architekta zespołu od 13 lat, tak?
15 lat. 2006 rok zostaje GM-em.
15 lat. No jest takim, wiesz, nowym otwarciem. I teraz co się wydarzy w Houston? Czy to będzie rewolucja? Czy to będzie jednak taka ewolucja? Wiesz, takie płynne przejście, jakieś takie stany przejściowe polegające na tym, że nie wiem, no dodamy chociaż jednego dużego.
Nie, ten zespół jest Don. Don.
Czy to wszystko jest do
rozbicia? Mm-hmm. Ten zespół jest Don. Nie ma pików w drafcie, nie ma żadnych możliwości wzmocnienia się. Powyżej luxury tax. Powyżej
dodać jakiegoś weterana, dodać jeszcze
za minimum.
Ostatni run.
Za minimum. Oni nie mają możliwości dodania. Oni są powyżej luxury tax. I nie mają wyboru w drafcie.
Dobrze, czy oddajesz Russella Westbrooka do Nowego Jorku?
Nie mam nic z Nowego Jorku. Ja myślę o tym, ja jak jestem innym klubem niż Houston, dzwonię do Houston i pytam się o Jamesa Hardena. Ale powiem ci, że nawet nie wiem, czy każdy klub powinien się pytać o Jamesa Hardena.
No dobrze, ale kto powinien pytać o Jamesa Hardena? Do jakiej koszykówki pasuje zespołowej pasuje James Harden?
No właśnie. Milwaukee jest klubem, który potrzebuje wzmocnić zespół teraz, bo Janis odejdzie, żeby Janis nie odszedł. Tam była kiedyś taka koncepcja, żartowali sobie ludzie chyba w komentarzach na szóstym graczu, w tych playoffach wielokrotnie widziałem Harden w Milwaukee, taką teorię. Harden i Janis Antetokounmpo.
No dobrze, ale Macieju, ale ty teraz powiedz mi, musiałbyś go oddać poniżej wartości. Jaka jest wartość dzisiaj? Może nie tyle samego Jamesa Hardena, ile jego kontraktu, który za chwilę zaczniecie gryźć, bo ja niestety mam wrażenie, że James Harden będzie się źle starzał.
On już fizycznie gorzej wyglądał w ostatnich playoffach.
Z jednej strony mileage, z drugiej strony, wiesz, taka ociężałość, którą kiedyś zauważyłem, słusznie, on zawsze się charakteryzował, ale teraz on mi się wydaje, że już taki jest, też się zrobił taki podtatusiały. No.
Tak, on nie ma tego, stracił, 5% stracił z tego, ale mówię, to też ciężko oceniać, bo temu gościowi się raczej nie chce w meczach. Gdy przegrywa 5-6 punktami albo 10, to już w ogóle, to mu się przestaje. Ja nie wiem, czy ja bym go chciał do swojej drużyny, czy on jest graczem, z którym można wygrać tytuł. Bo on nabrał takich nawyków przez ostatnie lata, które mogą być już nieodwracalne.
Nieodwracalne, to prawda. On takie byśmy powiedzieli starokawalerskie nawyki ma.
Bo wiesz, to Te teorie, o których pewnie wszyscy słyszeli, że fajnie by było, jakby Harden się nauczył bez piłki grać tak, jak gra Stephen Curry. No, tylko dla Curry'ego to było naturalne. Dla Hardena to by było, o kurwa, muszę ruszyć dupę i przebiec po trzech zasłonach i tyle. Ale mówię, to się tak nie wydarzy. No, tak gra w tą w koszykówkę. Takie rzeczy się nie dzieją tak o tak i on nagle zaczyna tak grać, tym bardziej, że nie widzieliśmy nigdy, żeby grał w ten sposób. Nie wiem, w Oklahomie może gdzieś tam biegał po zasłonach czy coś. On nie jest takim graczem, więc on jest graczem, który musi mieć piłkę w rękach, żeby być okej. Okay. Żeby być dobrym, bardzo dobrym. Jak myślę o zespole, któremu przydałby się kozujący, no to mówię, no Milwaukee Bucks to jest pierwszy z kontenderów i chyba jedyny zespół, o którym myślę.
No ale to Milwaukee Bucks grałby na jedynce, ale tak trochę, wiesz, no, to też to by pomogło Janisowi.
Mogliby tam widzę szansę, że mogliby sobie pomóc oni dwaj grając ze sobą. Tak wstępnie, wiesz, nie? Wiesz, jakoś...
Być może jego, wiesz, jego wartość jest ten najlepszy moment, żeby go jeszcze spróbować gdzieś za coś obcnąć. No,
no bo będą, już są doniesienia o tym, że już są doniesienia, Mark Berman oczywiście musi mieć, jest ten temat, Russell Westbrook do Knicks, Knicks będą przy wszystkich teraz, to się pewnie źle skończy, jeśli tak będą o tym myśleć.
Zawsze byli przy wszystkich.
Ale mnie najbardziej, chcesz jeszcze zostać w Houston? Interesuje cię, grzeje cię Houston? Bo mnie nie zupełnie teraz grzeje Houston jako Houston. Raczej to, co można z Houston zabrać, ale okej, okay, dobra, rozumiem. Jeśli James Harden będzie handlowany, to będzie mnie to bardzo interesować. Russell Westbrook, tak, bo za Russella Westbrooka to, wiesz, no kto da coś za Russella Westbrooka? O czym my mówimy tutaj? Jeśli Russell Westbrook odejdzie za jakiś pakiet młodych graczy, to James Harden zaraz poprosi o wymianę. Pewnie. I pewnie... Nie zdziwiłbym się, gdyby po tym, że gdy Mike D'Antoni odszedł, gdy Daryl Morey odszedł, James Harden zaczął przebąkiwać o tym, że może on nie chce kontynuować swojej kariery w Houston.
No nie, ale on jakoś tak z tą Houston był związany i on zawsze deklarował, że on chce w Houston zakończyć karierę. To byłby, wiesz, no, to byłby jakiś przewód. Zatem nie wiem, czy on się uważa, że on się z Mike'em D'Antoni jakoś tak super dogadywał? Dobra relacja?
A z Moreyem?
Nie wiem, nie jestem przekonany.
Znaczy, to po prostu, wiesz, no, pracujesz w miejscu, jest jeszcze dwóch najważniejszych ludzi obok ciebie i oni odchodzą. I trzech, bo jeszcze właściciel odszedł. Leslie Alexander nie jest już właścicielem. Czyli czterech najważniejszych ludzi w klubie, Harden, trener, GM i właściciel i tych trzech odchodzi i ty zostajesz sam. O to mi chodzi właśnie, że wiesz, no, teraz będzie zupełnie inny team wokół niego, team ludzi, nie wiem, którym ufa, którym ma ufać. No, może tego zaufania nie ma. Nie wiem. No nie wiem, nie wiemy, kim jest James Harden, cholera, mamy tutaj dyskutować o tym.
No nie wiemy, no ja nie wiem, jaki on jest.
Zostając w Milwaukee, najciekawsza rzecz, którą zobaczyłem przez ostatnie bardzo ciekawe 12 godzin, bo mieliśmy bardzo ciekawe 12 godzin w NBA, jak już pewnie, jeśli ktoś nas słucha, to słyszy, bo cały czas jesteśmy w jednym temacie, a możemy mówić jeszcze o Tyronie Lue w Clippers. Najciekawszą rzeczą, którą widziałem przez ostatnie 12 godzin, to jest zainteresowanie Bucks Bogdanem Bogdanowiczem, o którym tak napisał Shams Charania. To jest taki właśnie strzał, który lubię. Nie pomyślałbym nigdy o tym, bo nie pomyślałbym o tym, że Bucks mają w ogóle jakiekolwiek pieniądze, żeby podpisać Bogdanowicza, ale oczywiście mamy tutaj możliwości wymiany sign and trade, o co prawdopodobnie chodzi.
I masz głupie Sacramento.
No.
Tak od ten shooting Bogdanowicza by się bardzo przydał.
Ja myślę, że Bogdan Bogdanowicz będzie gotów poświęcić może nie jakieś wielkie dolary, ale część, żeby trafić do jakiegoś lepszego klubu. Więc rozumiem tą koncepcję.
Niż Milwaukee.
No tak, dobrze. Klubu niż Milwaukee.
To dobry tej.
Niech będzie. No dobrze. Czy coś mamy jeszcze grzejącego nas?
Popatrzmy jeszcze na karuzelę trenerską. Takie trochę doniesienia tego, co się stało. Gdzie jeszcze mamy wakaty, gdzie potencjalnie mamy...
jest w końcu trenerem, czy nie?
Tak, został trenerem Los Angeles Clippers, podpisał 5-letni kontrakt.
A widziałem, że finalizuje, to już zostało podpisane, tak?
No tak, no chyba podpisał, no tak już...
No tak.
Dobrze. Na newsach na szóstym graczu, że podpisał, no nie...
Nie, właśnie się zastanawiam, czy mam zwalniać ludzi, czy nie. Dobrze. Czyli podpisał.
Podpisał, rozumiem, że niestety sam Kazel nie przekonał do siebie włodarzy. To chyba oznacza, że w Nowym Orleanie będziemy mieli Stana Van Gundy'ego.
Albo Andrzeja Adamka. Cholera. To też trochę wygląda jakby w Nowym Orleanie, jakby no... Taki take miałem dzisiaj w głowie. Zion Williamson jest cholera w Nowym Orleanie. Czy w Nowym Orleanie ludzie nie chcą pracować, czy o co chodzi?
Nie wiem.
Mam takie wrażenie dzisiaj. Ludo Clippers, 5 lat. D'Antoni blisko Indiany cały czas. Dave Jerger był ciekawym kandydatem. On miał bardzo ciekawy ostatni sezon w Sacramento, jak oni grali szybko. Nagle zmienił się, pokazał dużo.
Ale
do Calriversa w Filadelfii.
Zostanie
asystentem do Calriversa. I Pelicans. Czym są Pelicans? W jakim miejscu są Pelicans ze swoim trenerem?
To ma być... Ja myślę, że zostało dwóch kandydatów. Jeden właśnie podpisał. No to... Czy Stan Van Gundy będzie dobrym fitem dla Ziona Williamsona? Czy poprowadzi jego karierę? Czy każe mu schudnąć?
To jest najważniejsza decyzja w historii New Orleans Pelicans.
Czy wprowadzi zdrowe nawyki żywieniowe?
Stan Van Gundy na pewno go zainspiruje do wprowadzenia nowych
zasad. Maciek?
Halo? Raz. Powiedziałeś, że... Że boją się...
Że boją się, że nikt nie chce trenować Ziona Williamsona.
Bo wiedzą, że on i tak z czasem odejdzie z miejsca, w którym się nikt nie interesuje.
Odejdzie albo spadnie na ciebie odium, że nie dobrałeś treningów, że nie doprowadziłeś do tego, że on się lepiej prowadził, że kontuzja, której się nabawił, kończąca jego karierę, jest twojej winy.
A z drugiej strony mam wrażenie, że każdy trener, jaki będzie nadal winem Gentry, będzie nadwyżką i Pelicans tylko dlatego będą na pewno lepsi niż byli.
Tak, ale czy Stan Van Gundy trafi do takiego gościa jak Zion Williams?
Ale czego miałby nie trafić?
Czy to jest to pokolenie?
Aha, dobra, to ten temat jest. To może kumpla zatrudni.
Nie, to jest zawsze ten temat.
Ale to chcesz 22-letnich trenerów mieć w NBA? Zawsze nie, możesz powiedzieć, że to nie pokolenie.
40-latka.
Ale to też nie to pokolenie. Ale to też nie jest to pokolenie. No co, 20 lat różnicy, to nie jest to pokolenie.
Oni już rozumieją, czym są media społecznościowe. No przypominam, że Stan Van Gundy ma Twittera od półtora miesiąca.
Jest gruby. Ja się zastanawiam, mam z nim do przesłuchania wywiad a propos tego używania Twittera przez. Bo on jest ostro leci tam. Ostro z dudą leci, że tak powiem. Jedzie kaczora grubo, Stan Van Gundy na swoim Twitterze. On już jest w zasadzie czarny. Jest w zasadzie czarnym gejem, Stan Van Gundy.
Ja wiem, no.
No tak. No takie, tak ostro idzie w tę stronę.
No nie, ale to chodzi mi o to, że jak ta liga dzisiaj wygląda, że kim ty się stajesz, żeby być trenerem. No. To przygnębiające.
Dobrze. Powiem ci, Tyronn Lue Clippers, mam taką tekst do napisania i powiem ci, że Clippers muszą popracować to moje zainteresowanie. W sensie nie o Clippers będę pisał tylko, ale jakoś, nie wiem. No fajnie, Tyronn Lue, super. No nie, masz jakąś, nie wiem, jakąś myśl o tym?
No to ja nie mam jakiegoś wysokiego mniemania o Tyronnie Lue trenerze. Mhm. Nie jestem przekonany, że to jest top 10 tej ligi, ale być może w tym zespole, w którym jest tak naszpikowanym gwiazdami, ten trener, nie wiem, no, może powinien być takim bardziej, wiesz, kolegą, bratem łatą, człowiekiem, który tak, wiesz, przytuli bardziej niż będzie wymagał, czy ten taki rygoryzm taktyki boiskowej będzie nakładał, nie wiem, no. Nie czułem nigdy, że zdobywając tytuł mistrzowski Cleveland, to Tyronn Lue zdobył. No to zawsze był LeBron James. Jakby nie czułem tej wartości dodanej warsztatu trenerskiego Tyronna Lue, ale może jestem zbyt taki krytyczny. No, a może wszystko, co było po Davidzie Blacie, było nadwyżką.
Ile meczów wygrał Tyronn Lue z Cleveland, gdy nie grał LeBron James? Było 18 meczów. Ile wygrał bez LeBrona?
Jeden. No to mniej więcej to jest odpowiedź.
To wiemy już, jaki będzie...
No to bez Kała, no to bez Kała ja ile wygra?
Ale będą, poczekaj, jak był 17-1 z LeBronem, to Clippers będą, to Clippers wygrają teraz z Lakersami 17 z 18 meczów. Tak też.
Może tak być.
Bardzo dobry ruch Clippers, analityka Steve Ballmer. Nie czułem, wątpiłem, przekonałeś mnie. Indiana jest jeszcze bez trenera. Ja myślałem, że David Yerger będzie trenerem Indiany. Miałem jakiś taki tk. Czułem, że to się wydarzy.
A jak ci się podoba ta narracja, że Mike D'Antoni może być głównym asystentem u Steve'a Nasha? I że to taka będzie odwrócenie ról teraz.
Tam się przyda jak najwięcej mądrych ludzi. Wiesz co, po czasie myślę, że Steve Nash to jest dobra droga. Tak, na początku nie myślałem od razu, a tak wiesz co, tak, i to nawet bez jakichś takich przesłuchań, opinii ludzi na temat tego. Tylko tak po prostu,
ale powiedz mi, kto lepiej rozumie tę grę niż Steve Nash?
LeBron James?
Co?
LeBron James, Steve Nash nie ma pojęcia o obronie.
Nie,
tylko no dobrze.
Masz świadomość swojej niedoskonałości w tym zakresie. Może to tym bardziej będzie go motywowało, żeby nad tą obroną pracować.
Dobrze, mamy jeszcze jakieś doniesienia z Lakers o tych opcjach, o tym wszystkim. Mamy doniesienia o tym, że Kentavious Caldwell Pope
wietrzył pieniądze,
odstąpi od 8,5 miliona dolarów opcji, są doniesienia o tym już z dwóch źródeł, że Rajon Rondo odstąpi od 2,7 miliona dolarów opcji. Są kluby zainteresowane KCP, między innymi Atlanta. Ja bym patrzył na Atlantę, jeśli chodzi o wingmanów. Jest taki jeden wingman, którym Lakers powinni być moim zdaniem zainteresowani za 9 milionów dolarów exception. Jaki jeden człowiek. Dzisiaj będziemy w 5 na 5 pisać o tym. Pisać już jest napisane, wrzucimy. No to się okaże, gdy 5 na 5 zostanie opublikowany. Teaser przy okazji Lakersów. Musimy dbać o teasery i o czytelników, o ich ilość, zainteresować ich tekstem pisanym. Mamy też jeszcze Dwighta Howarda, którym ponoć są Warriors zainteresowani, ale Lakers też są zainteresowani podpisaniem z nim nowego kontraktu.
Gdzie jest
Cousins? Marcus Cousins dostaje w dupę od bogów koszykówki w ostatnich 2 latach za to wszystko, co zrobił wcześniej w swojej karierze i za to, kim był, jakim on był liderem w Sacramento Kings. Dostaje za to w dupę. Mianowicie w Golden State Warriors był w poprzednim sezonie, gdy wydawało się, że Warriors wygrają tytuł, no ale okazało się, że nie wygrali tytułu, bo przypomnij mi, Durant, Klay Thompson byli kontuzjowani. I potem, gdy był już zawodnikiem Los Angeles Lakers, zerwał, czy kontuzjował? Coś kontuzjował, miał już 2 kontuzje.
Tak.
I Lakers go zwolnili i nie zdobył tytułu z Lakersami. To się dostaje od bogów.
Nie wiem, czy widziałeś jego reakcję na tytuł, to były 3 trupie główki.
Bardzo dobrze. Bogowie koszykówki. Ja tego życzyłem właśnie, co się dzieje. Demarcusowi Kazinsowi, bardzo dobrze. Swoją drogą słuchałem ostatnio wywiadu, wiesz co, jest taki podcast z Nickiem Nursem, który książkę napisał, nie wiem, czy widziałeś, że Nick Nurse napisał książkę już, bardzo szybko się wziął do pracy. Wygrał tytuł, sezon, pach i książkę napisał. Nick Nurse mówi o tym, jak go tam ten Monty, a ten masażysta, lekarz, który kiedyś przyszedł z Lakersów, Alex McKechnie, ten co przyszedł z Lakers do Toronto, jak Nurse został trenerem w Toronto, to ten McKechnie mu nakręcił temat, słuchaj, ja tu się znam z Philem Jacksonem, jak chcesz, to możesz się spotkać, no i Nick Nurse pojechał do Phila Jacksona, tam Phil Jackson go przewiózł jakimiś sadami, wiesz, jakieś jabłka, Montana, wiesz, tutaj patrz, chłop na roli, PSL, to już nie jest PSL, to PiS już ma wszystko. I pokazuje mu to i nagle zaczął mu mówić o kim? Phil Jackson zaczął mówić Nickowi Nurse'owi o bogach koszykówki. I Nick Nurse mówi o tym. Ja się ucieszyłem, że bogowie koszykówki wracają i cieszę się, że naprawdę istnieją. Więc i to, co się dzieje z Kazisem...
Bo Phil Jackson powiedział, że istnieją. To znaczy,
tak.
Facet z 11 pierścieniami nie może się mylić.
Tak. Tak, dokładnie.
Okej.
No tak, dokładnie. Nie wiem, w co wątpisz.
Przepraszam, gość ma... 13.
No właśnie. 13. No właśnie. Więc cieszę się, że istnieją. I to przy Demarcusie Kazisie właśnie bardzo dobrze wychodzi, moim zdaniem.
Dobrze. Ja mam jeszcze parę tematów.
No, proszę. Dajmy szybkie jakieś tematy, szybko.
Jak, Jak nisko upadł kariera Dwayna Wade'a, że fotografuje się z ludźmi, którzy na plaży, którzy właśnie się oświadczyli i on staje się głównym tematem ich zaręczyn. Myślę, że on organizował casting na to, kto będzie parą, z którą on wystąpi na tej plaży?
Nie wiem, o co chodzi, ale jak ma się czuć mężczyzna w tej sytuacji?
No, potem Dwayne Wade go przytula.
To jak ma się czuć kobieta? To słuchaj, to może ty chcesz, to może ty się Dwayne Wade'em bardziej interesujesz niż mną. Nie wiem, nie wiedziałem, o co chodzi.
Ale to... No nie, no jest taka powiedziałbym, historia obrazkowa. Mhm. Czy Dwayne się przechadza z jakimś kolegą, tam
oni robią sobie zdjęcia i go zaczepiają
tym, tak? Tak, facet się zaręcza i oni tam mówią, proszę pana, może pan nam zrobi zdjęcie, byśmy się zaręczyli. No i się okazuje, że Dwayne Wade. jak nisko trzeba ufać, żeby w ten sposób się promować w mediach?
Pamiętam, jak siedzieliśmy kiedyś w Mielnie na Wydmie. Tak, była Wydma w Mielnie. Siedzieliśmy na końcu plaży w stronę Jamna i para na dole pod nami uprawiała seks. Nie widzieli nas. My sobie siedzieliśmy u góry, było już ciemno. My tak sobie siedzimy, tam sobie pijemy piwo, no i tam para uprawia seks pod nami, no ale no, jak to w Mielnie idzie nagle dwóch byków? No i tam, wiesz, podchodzą do nich, no oni uprawiają seks, no to już od razu, nie? My byliśmy, wiesz, od razu, zastanawialiśmy się, czy wzywać policję już od razu, bo wiesz, mało lat mieliśmy, ale wiedzieliśmy, jak to się może skończyć, no. No i gość wstał i dwóch gości tak poskładał, że szkoda, że nie nagraliśmy tego. Uprawiał seks, to było. Następnie jak ich zauważył, jak oni coś tam zaczęli do niego krzyczeć, wstał z genitaliem na wierzchu, tak ich poskładał, że po prostu nie widziałem czegoś takiego.
Ale potem wrócił do roboty?
Nie pamiętam już tego. My chyba przestraszeni uciekliśmy, wiesz? To chyba coś takiego było, że my stwierdziliśmy, że może my też lepiej pójdziemy.
Aha. No, ciekawa historia.
No, więc niech Dwayne Wade się cieszy, że nie oberwał.
Dobrze. Ja w takich dziwnych peregrynacjach nocnych po internecie. Być może to jest coś, co już to, czym ty wiesz, albo już to zbadałeś, ale ja dotarłem dzisiaj do tego momentu. Czy wiesz, ilu, to jest taka moja teoria, wiesz, ilu Polaków gra w Bayernie Monachium?
Nie wiem.
No ja podejrzewam, że dwóch. Pierwszym jest niejaki Robert Lewandowski,
który
jest mało znana postać, niewiele osób kojarzy. Zostawmy go na boku. Ale jest taki nowy chłopak, 17-latek, który urodził się w Stuttgarcie, mieszkał w Fuldzie, potem był bardzo długo w Chelsea. I on się nazywa Jamal Musiala.
Mhm. W sensie Musiała.
No właśnie, czy on się nie nazywa Musiała?
No.
I tam Musiała jest panią Karoliną Musiałą z Niemców.
On jest... Ona ma nie... Jego mama to Karolina Musiała, tak?
Karolina Musiała, znaczy, wiesz, no, ona figuruje jako Karolina Musiała, a ojciec jest Nigeryjczykiem chyba.
Aha, czyli mamy Jamala Musiałę.
Ale może ten Nigeryjczyk, wiesz, żeby się tam gdzieś ukryć przed jakimiś służbami deportującymi, no, przyjął nazwisko Musiały. I ten Jamal Musiała jest takim Ślązakiem, Polakiem, więc wiesz, no takie piękne będzie podanie tej polskiej koszulki, tej polskiej krwi.
Szkoda, że on nie może grać w koszykówkę. Czy można go szybko na koszykówkę wziąć i zrobić z niego rozgrywającego?
I wziąć do reprezentacji Polski.
Tak, od razu go wstawić na jedynkę.
Ale to jest...
Pojedziemy teraz w ogóle, kończymy. Dobrze, pa, mój drogi.
Będziemy
się w München się widzieć.
To była jedna rzecz. Nie wiem, czy zauważyłeś, że dzisiaj mamy tą tak zwaną palmę ratunkową.
Dlaczego?
No my z 911.
Nie wiem, o co chodzi. 911? A, że nasz, no, a, nasz 911, dobrze.
911,
dobra. Ty wiesz, że ja bym nie wiedział. Pod który numer mam zadzwonić, gdyby się działo coś? Absolutnie. Nie wiedziałbym. Ja bym dzwonił do mamy.
Dzwoniłbym do mamy.
No. Co jeszcze mamy?
Nie powiedzieliśmy na temat, to chyba ważne wydarzenie było w zeszłym tygodniu, śmierć Ediego Van Halena.
Dobra.
Taki mały trybiucik dla tego. Jest ten taki tak zwany urban legend dotyczący...
Nic nie wiem. Plakat miałem kiedyś, ale nic nie wiem. Nie moja.
Jest taka legenda miejska dotycząca Ediego Van Halena, która okazała się kompletną nieprawdą, ale ja w wieku takim, wiesz, szkolnym żyłem tą legendą. I uważałem, że Eddie Van Halen jest jednym z trzech największych gitarzystów razem z Markiem Knopflerem.
Ile ty masz lat, mój drogi? Tak około tych 40. Ty mógłbyś być trenerem Ziona Williamsona, byś mu opowiedział o Eddie Van Halenie i Marku Knopflerze.
Knopflerze. Myślę, że bym chwycił go...
Szybko byś się teraz.
Chwycił go za serce, jeśli nie za jajca.
Albo w ramiona, bracie. No.
I ta legenda miejska dotyczyła tego, że jest taka solówka w Beat It, w utworze Michaela Jacksona. Gdzie tam te chłopaki się tak, wiesz, te dwie grupy się spotykają w tym garażu, oni się tak zaplatają tymi rękoma, ten czarnoskóry z tym białym, i wpada Michael i tam zaczyna mówić, że chłopaki, musicie się trochę pogodzić. I tam jest ta taka soluwa i ta miejska legenda była taka, że Eddie Van Halen dostał nuty, podjechał, wiesz, taksówką pod miejsce, pod wytwórnię Michaela Jacksona i w tej taksówce, wiesz, tam 10 minut to nagrał i to odrzucił tylko kasetę, tak rzucił na ulicę i powiedział, masz.
No, to nigdy tak nie wygląda.
Ale to tak nie było.
20 take'ów w studio, no słuchaj, tak. Raz jeszcze to nagraj. Nie, no,
ale tam,
nie.
Ale tam też jest fajna historia, że jak on zobaczył te nuty, to on w 10 minut je poprawił. Znaczy, on tam coś pozmieniał i tak się trochę bał, że Michael będzie miał mu ten, wiesz, za złe i że on tam majstruje przy jego muzyce, ale Michael tak zachował się bardzo profesjonalnie.
I nie majstrował przy muzyce, tylko przy małych dzieciach.
No, to było potem.
Dobrze. W jakiej on był grupie?
Cześć bezimiennym ofiarom Michaela Jacksona.
Pisujcie miasta. Ja zacznę. Słupsk. Dobrze, mój drogi. Chciałeś coś powiedzieć na końcu.
Poczekaj, jeszcze chyba coś miałem. Czekaj, Eddie Van Halen, miałem cztery rzeczy. To...
Był już Jamal Musiała, było 911, Eddie Van Halen jest czwarta rzecz. Pandemia?
Pandemia, czyjesz wieczorem jabłko.
Nie, mam dwa, które czekają na mnie. Nie znoszę jabłek. A co?
Nie, bo są niektórzy oficjele państwowi uważają, że najlepszym sposobem na koronawirusa jest jeść dwa jabłka, w tym jedno wieczorem. Więc pytam, czy jesz jabłka.
Nie, to już rozumiem tweet Piotra Sitarza. Dobrze. Czy jabłka jesz? Dobrze. Dobrze?
To jest ważne, no i
czy pisma... Na koniec... Czy pisma, ja mam taki take a propos tego, co Jacek Sasin chyba rzekł, co dotarło Jacek do lekarzy.
Jacek 70 milionów?
Sasin, ten z taką, nie, no ten sam, to wiesz który, dobrze.
Jest na banknocie już.
I to dotarło nawet do lekarzy, którzy są za PiS-em i nawet ich obruszyło, wyobraź sobie, mam sources, i tak sobie pomyślałem, że jak już że nie ma się co martwić, tak? Że Sasin krytykuje lekarzy i tyle, bo przecież oczywiście PiS ma w swoich szeregach, poczekaj, jakby to powiedzieć, niewykształconych 60-letnich ze wsi lekarzy, którzy przyjdą, będą nas leczyć. Więc wszystko dobrze jest.
No, tak, tak. Dobrze.
Ja chciałem to gdzieś powiedzieć, bo nie chcę tweetów pisać, bo ludzie będą odpowiadać, a będę musiał z nimi dyskutować. Fajnie jest w ogóle w podcaście mówić rzeczy zamiast pisać. Nie wiem, czy też zauważałeś. Jak masz coś gorącego do powiedzenia, to lepiej powiedzieć w podcaście, powiedzieć tak z 20 rzeczy, niż to pisać, potem dyskutować z jakimiś dzbanami.
Ale to co, przechodzisz na ustny? na zdalny.
Otwórzcie baseny.
Otwórzcie siłownię.
No.
Dlaczego jedzenie do 22?
Daj spokój. No, czwarta rzecz.
Czwarta rzecz, trzymaj się, Romek.